Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
Pozytywne echa na całym świecie wywołała wczorajsza papieska zapowiedź nominacji nowych kardynałów. W większości reprezentują oni odległe peryferie Kościoła i świata.
Biskupi Indii przekazali tamtejszemu rządowi memorandum, w którym zwracają uwagę, że wolność religijna w tym kraju jest coraz bardziej zagrożona.
W Hiszpanii już dzisiaj ruszają orszaki trzech króli. W wielu krajach trwają przygotowania do jutrzejszych uroczystości Objawienia Pańskiego.
Witamy 5 stycznia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Pozytywne echa na całym świecie wywołała wczorajsza papieska zapowiedź nominacji 20 nowych kardynałów. Powszechnie zauważa się, że są to niemal wyłącznie biskupi diecezjalni, reprezentujący często odległe peryferie Kościoła i świata. Wśród 15 kardynałów elektorów znalazł się tylko jeden kurialista, mianowicie nowy prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, arcybiskup Dominik Mamberti. Zapytaliśmy go o znaczenie zapowiedzianych nominacji.
Przede wszystkim być mianowanym kardynałem to, jak sądzę, być włączonym do Kościoła Rzymu, jakby do niego inkardynowanym. Zostaje się zaliczonym do doradców papieża. Myślę, że jasne jest, iż Ojciec Święty, wybierając nowych kardynałów ze wszystkich części świata, chce ukazać powszechność Kościoła. Pragnie, by kolegium kardynalskie było reprezentatywne dla powszechności i różnorodności Kościoła na całym świecie.
Cztery kraje świata po raz pierwszy w historii otrzymały swojego purpurata. Są to dwa państwa wyspiarskie, Republika Zielonego Przylądka na Oceanie Atlantyckim i Królestwo Tonga na Pacyfiku oraz Panama i Birma.
W tym ostatnim południowoazjatyckim kraju katolicy stanowią 1% ponad 50-milionowej ludności, której przeważająca większość wyznaje buddyzm. Są jednak obecni w Birmie już od 500 lat, co niedawno uroczyście obchodzili z udziałem papieskiego wysłannika. Trochę liczniejsi od katolików są muzułmanie, prześladowani jako należący do grupy etnicznej Rohingya, co powodowało w niedawnych latach krwawe konflikty. Pierwszym birmańskim kardynałem będzie 66-letni arcybiskup Charles Maung Bo. Metropolita Rangunu wypowiada się zdecydowanie za ochroną praw wszystkich mniejszości etnicznych i religijnych, potępiając narastający w Birmie skrajny buddyjski nacjonalizm.
Pierwszym purpuratem Panamy będzie 70-letni biskup José Luis Lancusa. Nie jest on ordynariuszem stolicy, ale stosunkowo niewielkiej diecezji David. Był jednak przez 10 lat przewodniczącym episkopatu. Urodził się w Hiszpanii i tam wstąpił do zakonu augustianów rekolektów, a do Panamy przybył dopiero po święceniach kapłańskich. Pracując duszpastersko w tym środkowoamerykańskim kraju, przyjął jego obywatelstwo. Jak powiedział zapytany przez dziennikarzy, nie spodziewał się swojej nominacji kardynalskiej, ani nie został o niej wcześniej poinformowany, tak samo zresztą jak i nuncjusz apostolski w tym kraju.
Włochów wśród nowych kardynałów elektorów jest dwóch. Są to również nominacje nietypowe, bo nie dotyczą stolic biskupich tradycyjnie kardynalskich, jak Wenecja czy Turyn, których obecni ordynariusze nie zostali tym razem wyniesieni do tej godności. 68-letni arcybiskup Agrygentu na Sycylii, Francesco Montenegro, znany jest ze swego zaangażowania społecznego, zwłaszcza na rzecz imigrantów. To do jego diecezji należy Lampedusa, miejsce docelowe tylu uchodźców podejmujących często kończącą się tragicznie podróż morską z Afryki. Przyszły purpurat towarzyszył papieżowi Franciszkowi w jego podróży na tę wyspę w pierwszych miesiącach pontyfikatu. O cierpiących troszczy się też 75-letni arcybiskup Ancony, Eduardo Manichelli. Podkreśla to w oświadczeniu wydanym po zapowiedzi jego nominacji kardynalskiej Włoskie Stowarzyszenie Lekarzy Katolickich, którego jest duchowym asystentem.
Najstarszym z nominatów, którzy przekroczyli już 80. rok życia, jest kolumbijski arcybiskup José de Jesús Pimiento. Skończy on wkrótce 96 lat. Przyszły kardynał został mianowany biskupem jeszcze przez Piusa XII i uczestniczył w Soborze Watykańskim II.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Biskupi Indii przekazali tamtejszemu rządowi memorandum, w którym zwracają uwagę, że wolność religijna w tym kraju jest coraz bardziej zagrożona. Hierarchowie podkreślają, że w ostatnim czasie nasilają się ataki tak na samych chrześcijan, jak i też ich kościoły. Według biskupów katolickich i przedstawicieli wspólnot protestanckich jest to działalność wymierzona przeciw konstytucji Indii, która gwarantuje każdemu obywatelowi wolność praktykowania i propagowania swej religii.
Jako przykład prześladowań biskupi przypomnieli podpalenie kościoła świętego Sebastiana w New Delhi, które miało miejsce w grudniu ubiegłego roku. Ten napad należy potępić nie tylko jako bluźnierstwo i akt nienawiści do chrześcijan, ale także dlatego, że zdarzyło się to w stolicy, która już wcześniej doświadczyła wielu incydentów na tle konfliktów międzyreligijnych, powiedział arcybiskup Delhi Anil Couto. Inne formy prześladowań to na przykład niewpuszczenie chrześcijańskich duchownych do 50 wiosek w rejonie Bastar lub uniemożliwienie korzystania ze studni publicznych rodzinom chrześcijańskim w stanie Orissa.
Biskupi oskarżają władze o milczące poparcie dla organizowanej przez ekstremistów akcji pod hasłem Powrót do domu, polegającej na przymusowym nawracaniu na hinduizm chrześcijan i muzułmanów. Ocenia się, że w ramach tej akcji około 10 tysięcy chrześcijan zmuszono do przyjęcia hinduizmu.
Nieustanne pragnienie zaprowadzenia pokoju między obu państwami koreańskimi od dawna mobilizuje rzesze wiernych do modlitwy w tej intencji. Od 20 lat w każdy wtorek odprawia się w seulskiej katedrze specjalną eucharystię o pokój i pojednanie podzielonego Półwyspu Koreańskiego. Pierwszą odprawiono 7 marca 1995 roku. Jutrzejszą uroczystość Objawienia Pańskiego będzie ona tam celebrowana już po raz tysięczny.
Tę wyjątkową modlitwę zapoczątkował ówczesny arcybiskup Seulu, kardynał Stephen Kim So-hwan. Tradycyjnie przewodniczyli jej także nowo wyświęceni w Korei Południowej kapłani. Te zgromadzenia wiernych dały również początek inicjatywie Ruchu Duchowego, mającego być wsparciem dla 54 parafii prześladowanego Kościoła Korei Północnej. Ruch Odnowy Duchowej jest ruchem modlitewnym, mającym na celu odbudowę Kościoła Katolickiego w Korei Północnej, a także pojednanie i połączenie południa i północy. W ramach tego ruchu każdy katolik w Korei Południowej przyjmuje duchowe członkostwo jednej z 54 parafii katolickich w Korei Północnej, wyjaśnia ksiądz Jung Se-duk, przewodniczący Kościelnej Komisji Pojednania.
Wiele wysiłków na rzecz dialogu i przebaczenia między obu państwami, a także poprawy wzajemnych relacji czyni kardynał Andrew Yeom-soo-jung. W maju ubiegłego roku po raz pierwszy złożył on oficjalną wizytę w przygranicznym Kaesong, będącym funkcjonującą przy współpracy obydwu państw specjalną strefą ekonomiczno-przemysłową. Pragnę wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy modlą się o pokój i pojednanie. Chcę podkreślić, jak ważna jest ta ciągła modlitwa za naszych braci i siostry, którzy cierpią na północy, powiedział arcybiskup Seulu.
Ulicami hiszpańskich miast przejdą dzisiaj orszaki Trzech Króli. Zwyczaj ten zrodził się na początku XX wieku i bardzo szybko stał się ważnym wydarzeniem w okresie Bożego Narodzenia. Mędrcy ze wschodu przyniosą najmłodszym długo oczekiwane prezenty i słodycze. Kilkugodzinny przemarsz kończy przesłanie Trzech Króli i pokaz sztucznych ogni.
Orszaki Trzech Króli są niezwykle barwne i widowiskowe, nic więc dziwnego, że ściągają wielkie tłumy i cieszą się ogromną popularnością nie tylko wśród najmłodszych. W Sewilli mędrcom ze wschodu, którzy przejadą ulicami miasta na pięknych karocach, będzie towarzyszyło 600 Beduinów. Królowie przy pomocy paziów i innych bajkowych postaci rozdadzą aż 100 tysięcy kilogramów cukierków. Tematem królewskiego przemarszu w Madrycie jest w tym roku muzyka. Pojawią się karoce nawiązujące do nut oraz różnego rodzaju instrumenty muzyczne. Na placu Cibeles, dobrze znanego kibicom Realu Madryt, odbędzie się przedstawienie i występy chórów. Z kolei w nadmorskich miastach, jak na przykład w Barcelonie, mędrcy ze wschodu przypłyną statkami. W porcie, zgodnie z tradycją, zostaną powitani przez miejscowe władze. W Bilbao, w królewskim orszaku, weźmie udział ponad 100 aktorów. Trzej królowie odwiedzają zwykle burmistrza, szpitale dziecięce oraz sierocińce, przynosząc dużo radości i słodyczy. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Zmarły w wieku 91 lat w Krakowie ksiądz Stefan Ryłko z zakonu kanoników regularnych laterańskich był jednym z najbardziej cenionych współpracowników Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Prowadził na szczeblu diecezjalnym szereg procesów, m.in. świętej Jadwigi Królowej. Był też wicepostulatorem sprawy beatyfikacyjnej Jana Pawła II. Tak wspomina go wieloletni relator, a wcześniej konsultor tej dykasterii, ksiądz Hieronim Fokciński.
Uroczy człowiek osobiście, właśnie jako człowiek, bardzo bezpośredni. Znam to zresztą ze swoich wspomnień, ale także z wszystkich tych, których on prowadził. To jego wielkie zaangażowanie uderzało osobiste. Nie tylko udzielał jakiejś instrukcji, co też jest bardzo ważne dla tych, którzy mają zbierać materiały i przygotowywać, ale troszczył się osobiście i tak serdecznie. I umiał zmobilizować ludzi bez jakichś tam nacisków. Umiał przede wszystkim wskazać, dlaczego na przykład coś trzeba jeszcze zrobić, że coś trzeba inaczej, szczególnie jeśli chodzi o poszukiwania dokumentacji. I jako teolog miał rozeznanie, które sprawy należy podkreślać, o które należy wypytać świadków, a jako historyk z dużym doświadczeniem umiał sobie poradzić z dokumentami, co wcale nie jest tak prostą rzeczą, mianowicie ich dobór, następnie opracowanie. Mogę chyba szczerze powiedzieć, że uważam, że przez niego przygotowywane sprawy należały do najlepszych.
2 minuty dla Kaju. Rafał Łączny.
Zakończyły się obchody roku świętego Jana z Dukli. Został on ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z racji 600-lecia urodzin patrona Polski. Wczorajszym dziękczynnym uroczystościom w dukielskim sanktuarium przewodniczył ojciec Jarosław Kania. Prowincjał zakonu Bernardynów w Polsce zaznaczył, że ten rok był potwierdzeniem, że chrześcijanie i zakon Bernardynów są potrzebni współczesnemu światu, Kościołowi i Polsce. Ojciec Kania zachęcał, by prosić Boga, aby także dzisiaj tchnął swojego ducha w każdego z nas.
Każde Boże dzieło, każde nawrócenie w Kościele rodzą się właśnie z Ducha Świętego i rozpoczynają od przemiany serca i umysłu. Tak więc dzisiaj, kiedy kończymy ten rok, do siebie samego ja i do każdego z was kieruję gorącą prośbę, żebyśmy tak jak święty Jan pozwolili zreformować się Duchowi Świętemu.
Święty Jan z Dukli jest patronem Polski, archidiecezji przemyskiej, Lwowa i rycerstwa polskiego. Do brania przykładu i naśladowania w codziennym życiu słowa Boga, które jest w stanie stwarzać nową rzeczywistość i dobro, zachęcał przedstawicieli domowego kościoła diecezji bielsko-żywieckiej biskup Roman Pindel. Podczas wczorajszej modlitwy w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bielsku Białej Chałcnowie ordynariusz bielsko-żywiecki wzywał, by przenieść to, czego dowiadujemy się z Ewangelii o Słowie od Boga, do naszych domów.
Tym przedłużeniem Słowa Bożego, które jest w Ewangelii, które jest w głosie Kościoła, jest także wszelkie słowo, które wypowiadacie w domu odpowiedzialnie, licząc się z konsekwencjami, budując, podnosząc na duchu, przebaczając, nazywając rzeczy takie, które trzeba nazwać po imieniu.
Domowy Kościół jest gałęzią rodzinną ruchu Światło Życie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.